program Bliżej Południa. Codziennie nowy gość i nowy temat. Polityka, kultura, rozrywka, Polska, Ameryka, świat. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 12, tylko na antenie Radia 1030. Zapraszam, Jakub Barwiński.
Niewątpliwie w tej godzinie rozrywka, dlatego że chciałbym porozmawiać nieco więcej na temat muzyki. Obiecywałem ostatnio taki mały poradnik koncertowicza, więc taki poradnik koncertowicza teraz przed nami. Zebrałem różne koncerty, które odbędą się w przeciągu kilku najbliższych miesięcy, jeżeli chodzi właśnie o czerwiec, lipiec, sierpień, nawet wrzesień, zahaczając o wrzesień, więc to na pewno będę chciał szybko Państwu przedstawić. Może ktoś nie słyszał, bo z tymi koncertami to tak różnie bywa, że czasem nie wiemy, że ktoś gra. Czasem to nie jest aż takie głośne, szczególnie w takim dużym miejscu, w dużym mieście, w jakim my żyjemy. Tych miejsc koncertowych jest naprawdę dużo, a z reguły nie byliśmy we wszystkich. Ciągle powstają też nowe festiwale albo otwierają się nowe miejsca, tak jakby chociażby The Soul Shed właśnie w Chicago. I to miejsce teraz, tam gdzie była Fabryka Soli, jest no niewątpliwie takim gorącym punktem. Było, jak zostało otwarte w ubiegłym roku i teraz też na ten sezon, nie tylko letni, bo tam już zadaszczenie i gotowe są koncerty na jesień. Więc tak, ciężko czasem zobaczyć, dowiedzieć się, że ktoś gra, a jak już się dowiemy, że ktoś gra, kogo lubimy, to no, czasem bilety są niestety już wyprzedane, więc warto zwracać na to uwagę. Często najlepszym sposobem, i to już będzie taka pierwsza rada koncertowa, jest po prostu tak zwane followowanie, czyli zalajkujemy danego artystę, jego profil na Facebooku czy na Instagramie, wpiszemy się dość często na stronie, na newsletter tego artysty i bardzo często dostaniemy info, na przykład mailem, że o, będzie grał w pobliżu. Albo są też takie strony, specjalne takie strony pośredników, teraz już wypadło mi to z głowy, ale jak wpiszemy sobie w Google, na pewno znajdziemy strony, na których właśnie można sprawdzić, czy dany artysta gra w pobliżu. I tam też są takie newslettery, gdzie można się wpisać, podać swoją lokalizację, jaki artysta nas interesuje i też dostaniemy jakieś właśnie powiadomienie, jeżeli dany artysta ogłosi swój koncert. Więc to na pewno będzie wpisywało się w takie porady koncertowicza. Ja jak sobie właśnie szukałem informacji do tego, to z ciekawości wpisałem w Google wyszukiwarkę, co inne osoby radzą. Przeczytałem mnóstwo artykułów, co kto radzi, jeżeli chodzi o pójście na być może swój pierwszy koncert, albo w ogóle pójście na koncert, bo dawno nie byliśmy, powiedzmy, i nie wiemy, jak się na to przygotować, bo niektórzy myślą, że bardzo się musimy przygotowywać, a to nieprawda. Niektóre punkty mnie rozśmieszyły. Takim punktem było na przykład naucz się klaskać w rytm. A wydaje mi się, że to nie jest obowiązkowe, żeby pójść na koncert. Naucz się klaskać w rytm. To akurat według mnie przynajmniej głupia rada. Znalazłem ją w internecie. W ogóle z tym klaskaniem to taka trochę specyficzna sprawa na koncertach, bo no to może nie aż tak jak z klaskaniem w samolocie, ale niekiedy klaskanie nie jest w dobrym guście i sami artyści jak na przykład mają swój świetny fragment, taki powiedzmy wyczekiwany w danym utworze, taka kulminacja, gdzie bardzo często się wszystko uspokaja i artysta może na przykład trochę ciszej pośpiewać, bardziej tutaj tak może wczuć się w ten tekst, bo też dla niego coś znaczy ten fragment, a ludzie przeklaskują to wszystko i to też nie jest przyjemne, więc z tym klaskaniem trzeba uważać. Jeżeli rzeczywiście cały stadion klaszcze, jeżeli jest dobry moment, to tak, owszem, klaszczemy, ja też robię, ale wiemy, kiedy uciąć. To jest najważniejsze, bo niekiedy jeszcze przez najbliższe kilka minut słyszymy, gdzieś tam w pobliżu jeszcze jedna, dwie, trzy osoby klaskają, kiedy już skończył się ten moment. I to też nie jest dobre. Klaskanie na pewno przy bisach, ale do bisów jeszcze dojdziemy. Inne rady. Miejsca siedzące czy stojące, barierki czy nie, wchodzimy w to czy nie wchodzimy. To wiele osób się nad tym zastanawia i tak myśli, jakie bilety kupić. Do samych biletów też przejdziemy. A ja muszę powiedzieć szczerze, z mojego doświadczenia z koncertami, a przypominam zawsze, że było ich około 300 już. Było ich całkiem sporo, jeżeli chodzi o różne festiwale w Stanach Zjednoczonych, w Europie, koncerty mniejsze, większe, artyści sprzed kilkudziesięciu lat, artyści nowi, więc setki tych koncertów. Mam dość duże doświadczenie, jeżeli chodzi o koncerty, więc też tak z miłą chęcią coś tu poradzę i powiem szczerze, że no wiadomo, to zależy od osoby. Ja kiedyś osobiście lubiłem bardzo, można powiedzieć, za młodu, ale no kiedy ma się te kilkanaście lat, kiedy zaczyna się na dobrą sprawę, może 18, 19, 20, kiedy zaczyna się koncertować, kiedy jeszcze chodzimy na te koncerty, jeździmy ze znajomymi, no to lubimy troszkę więcej tego dreszczyku adrenaliny, lubimy wskoczyć w tak zwane pogo, czyli wskoczyć tam w środek, zaraz pod barierki mniej więcej, tam często na koncertach rockowych tworzą się takie kółka specjalne, gdzie każdy skacze, obija się i no niektórych to bawi, dla niektórych to jest dobra zabawa, dla mnie niekoniecznie. Chodziłem tak do przodu, nawet nie po to, żeby być w tym tak zwanym pogo, ale żeby po prostu być jak najbliżej często. Bywałem przy barierkach, koczowałem czasem na niektóre koncerty i muszę powiedzieć, że taki jeden koncert dobrze pamiętam, koncert Pearl Jam, tego zespołu, który jest jednym z moich ulubionych zespołów, jeżeli chodzi o taki ogólny top życiowy. Uwielbiam Eddie'ego Vedera. Pamiętam koncert Pearl Jam, gdzie nawet sam Eddie ze sceny powiedział, przerwał na chwilę ten koncert, to już było lata temu, przerwał na chwilę ten koncert i powiedział ze sceny do wszystkich koncertowiczów, spokojnie, mamy czas, mamy się tu dobrze bawić, uważajcie na siebie, dlatego że też była taka głośna sytuacja, że to było na pewno nie tylko na koncercie Pearl Jam, ale jakąś osobę tłum po prostu stratował w tym pogo. I to są takie tragedie, takie przypadki, które się zdarzają, więc też na to musimy uważać. Ja pamiętam właśnie wtedy na tym koncercie Pearl Jam też byłem, no nie mogę powiedzieć, że byłem o mało stratowany, ale wszedłem w takie miejsce, w takie pogo i w takie tłumy nieludzkie, że ciężko było wyjść. Próbowałem wyjść, jeden, dwa utwory. To już nieważne, czy jesteśmy wysocy, czy nie wiem, czy jest nas trochę, mamy trochę wagi. To sami się nie przepchniemy przez takie tłumy, kiedy rzeczywiście nie ma jak nawet wsadzić ręki między dwie, trzy, cztery, pięć osób. Więc tutaj oczywiście to prośba do wszystkich, żeby uważać i być rozsądnym. Ja od tamtego momentu stwierdziłem, nie. To nie dla mnie takie zabawy, nie muszę tam wchodzić, bo no wolę gdzieś spokojnie, nieco dalej, w dalszym ciągu zobaczymy wszystko, a nie musimy się bawić o to, że martwić tym, że później znajdziemy się w takim miejscu, że nie będziemy słuchać muzyki i koncentrować na tym, co się dzieje, tylko będziemy łapać się i spróbować zachować równowagę albo wyjść w ogóle z tego tłumu, więc myślę, że tak, młodzi ludzie przede wszystkim lubią się wyszaleć przez jakiś czas, a później jednak warto kupić jakieś miejsce siedzące. Czasem do tych miejsc siedzących troszkę dopłacimy, ale generalnie w moim odczuciu no, idziemy, żeby zobaczyć artystę i posłuchać muzyki, a zawsze możemy też się iść wyszaleć i potańczyć normalnie przy innych okazjach. Piwo przy barze, nie pod sceną. To jest dobra rada. I tak samo jest z papierosami albo z na przykład marihuaną. To jest dość częsty problem. Myślę, że większy problem tutaj w Stanach Zjednoczonych niż w Europie, z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi właśnie o marihuanę, bo co prawda ludzie nie palą tak często w środku, jeżeli chodzi o kluby papierosów, bo też jest to zakazane trochę poniekąd w wielu miejscach, jeżeli nie we wszystkich, ale rzeczywiście marihuana to już swoją drogą, albo na przykład te wszystkie papierosy i to naprawdę nie jest przyjemne. Piwem można kogoś oblać, setki takich sytuacji ja widziałem, byłem tam, kiedy ktoś, jedna, druga, trzecia osoba została oblana, więc piwo przy barze, nie pod sceną, to stanowczo, szczególnie jak mamy miejsca siedzące, to problem jest rozwiązany, bo takie piwo, czy jakiś inny napój, drink, możemy sobie spokojnie wypić i obejrzeć dane show, więc tak, z papierosami, marihuaną to też kategorycznie nie, bo w klubach no papierosy nie są problemem, ale marihuana jest tutaj w Stanach Zjednoczonych. Na festiwalach, no niestety, często się tak zdarza, że w tłumy wchodzą osoby z papierosami, bo to myślą, że no jesteśmy przecież na świeżym powietrzu, ale to przeszkadza. Są też osoby, które nie palą, można kogoś przypalić. Też byłem świadkiem takich sytuacji, więc nie. Jeżeli chodzi o jakieś inne rady, inne tutaj punkty, które też znalazłem w internecie, zdjęcia i nagrania, tak czy nie? No tutaj jest taka dyskusja. Ja myślę, że tu dzielą się osoby pół na pół. Jest takie przeświadczenie i poniekąd jest prawdziwe, że przez ostatnie lata, przez to, że technologia poszła do przodu i teraz każdy ma telefon, może coś nagrać, może zrobić zdjęcie, że rzeczywiście zamiast tych rąk, które były wcześniej w górze, teraz są telefony i wszystko nagrywamy. Więc do tego też trzeba podejść z głową. Ja muszę przyznać, że robię z reguły na koncercie kilka zdjęć. Robię też nagrania krótkie utworów moich ulubionych, ale zawsze na takiej zasadzie, że nie zasłaniam nikomu. Nie wystawiam gdzieś telefonów, żeby zasłaniać ludziom, którzy siedzą obok mnie czy za mną, tylko tak spokojnie, ukradkiem można powiedzieć. I tak myślę, że można do tego podejść z głową, rozsądnie. Na pewno nie używać flesza, bo wiele osób robi te zdjęcia i każdemu tym fleszem pstryka. Szatnia tak czy nie? Czy korzystamy z szatni? Ja muszę powiedzieć, że nie korzystam z reguły, bo z szatniami to tak różnie bywa. Niektóre venues czasem w ogóle nie mają takich szatni przystosowanych. Czasem jest za mało tych miejsc, żeby zostawić na przykład swoją kurtkę, płaszcz czy jakąś bluzę, więc staram się ubrać się tak odpowiednio, żeby ta szatnia nie była problemem, bo z szatniami to też przede wszystkim czas. Jeżeli myślimy, że szybko wyjdziemy z jakiegoś venue i po koncercie, to jeżeli mamy coś w szatni, no to nie liczmy na to. A czego nie można brać na koncert? No z reguły najlepiej unikać dzisiaj większości rzeczy, bo nie możemy nosić zbyt wielu rzeczy na koncert. Odpadają na pewno jakieś wypchane torebki wielkie, dlatego że zawsze jest kontrola. Panie mają sprawdzane torebki. Nie przejdzie gaz pieprzowy, chociaż w wielu miejscach. No, czasem, szczególnie jak idziemy sami, chcielibyśmy wziąć coś do ochrony, na przykład taki gaz pieprzowy, ale nie jest to dozwolone. Nie można w większości miejsc brać żadnych płynów. Często różne kremy nie przejdą, więc jak na koncert, to lżej. Na pewno lżej. Tu też taka rada, którą widzę, że wiele osób powtarza. Ja sam tak kiedyś się doszedłem do wniosku, że to może być rozsądne. Też nie brać swojego portfela. Jeżeli ktoś ma dwa, to super. Ale jeżeli mamy jeden, to na pewno nie brać go wypełnionego wszystkimi kartami kredytowymi, które mamy, bo tutaj w Stanach Zjednoczonych mieszkając, spokojnie mamy co najmniej te kilka kart kredytowych. Mamy różne dokumenty, które na takim koncercie nie będą nam zwyczajnie potrzebne, więc tutaj rada wydaje mi się najbardziej rozsądna, szczególnie jeżeli nie jesteśmy, że idziemy na pierwszy koncert albo nie chodzimy za często, to myślę, że można pomyśleć o tym, żeby wziąć po prostu ze sobą gotówką 20, 30, może $50 i do tego na przykład jedną kartę kredytową i jakieś ID i to w zupełności nam wystarczy. Po co brać upchane portfele, szczególnie, że do różnych kradzieży w takich tłumach koncertowych też bardzo często dochodzi. Festiwale to osobna bajka, dlatego że tam można wnieść dużo rzeczy, więcej rzeczy. Tam można wnieść plecak, koc, powerbank w dzisiejszych czasach, jeżeli chcemy, żeby telefon nam nie padł, jeżeli chcemy zrobić jakieś zdjęcia, być w kontakcie z rodziną, ze znajomymi. W takich miejscach często no, spędzamy przecież całe dnie, więc w lecie krem słoneczny, wiele innych pożytecznych rzeczy. Płaszcz przeciwdeszczowy, taki jednorazowy, szczególnie tutaj nasza pogoda Midwest, Chicago, różnie to bywa, na przykład przy okazji Lollapaloozy, więc zajmuje to mało miejsca, a nigdy nie wiadomo, bo z tą pogodą właśnie to różnie bywa. Ja muszę przyznać, że czasem kombinowałem, jeżeli chodzi o różne koncerty. Czasem na przykład taki gaz pieprzowy, o którym wcześniej wspomniałem, można sobie wsadzić do butów. Jeżeli ktoś później na przykład wraca po koncercie gdzieś dalej do auta albo gdzieś musi jechać, czuje się przez to bezpieczniej, że ma coś do ochrony osobistej. Jestem za. Na nic więcej raczej tak sobie nie możemy pozwolić, ale były takie historie zasłyszane różnych wariatów zakopujących butelki wódki czy inne rzeczy na terenie festiwalu jeszcze przed jego otwarciem. I to chociażby właśnie sytuacja tutaj z Chicago, pamiętam chyba rok temu głośno komentowana. No, że tak robią. Na kilka tygodni gdzieś tam zakopane coś na terenie festiwalu, bo dobrze wiemy, w jakim miejscu możemy to zrobić, jeżeli tam bywamy. I później, jak jest otwarcie, idziemy do tego miejsca, taka mapa skarbów i znajdujemy to, co sobie schowaliśmy. Wkładki do uszu, tutaj takie stopery do uszu, ja z reguły nie używałem i ktoś może powiedzieć, no po tylu koncertach, no to może to wpłynąć źle na słuch. No pewnie, że może, więc na pewno dla dzieci, na pewno dla osób starszych warto pomyśleć o takich stoperach. Kolejne rady w poradniku koncertowicza. Bilety, jakie kupować? Czy warto dopłacać do lepszych sektorów? Czy musimy mieć ze sobą bilet? Czy kupować specjalne ubezpieczenie do biletu? Bo każdy chce nam takie ubezpieczenie wcisnąć. Co jeśli ktoś odwoła koncert, a ja nie kupię tego ubezpieczenia? Gdzie kupować? Na te wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć. Gdzie kupować? Ja muszę powiedzieć, że przede wszystkim oficjalne strony, czyli w tym wypadku najlepiej wejść na stronę wykonawcy. Muzycy mają na swoich stronach odnośniki bezpośrednio do tych miejsc, które oni polecają jako artyści, które są sprawdzone przez nich i tam najlepiej kupować. Z tych najbardziej popularnych to między innymi Ticketmaster. Ma tutaj trochę monopol, jeżeli chodzi o to. AXS też jest taka popularna strona, która też jest sprawdzona, to nie jest żaden pośrednik, też jest popularnym wyborem i te dwie, ja z tych dwóch najczęściej korzystam, to są właśnie strony polecane przez muzyków. Kupowanie na stronach jak Vivid Seats albo StubHub albo SeatGeek i wiele innych to już często... No taka loteria, w którą możemy się pobawić, dlatego że tak, ceny są czasem atrakcyjne, ale jest to kupowanie od innej osoby. Jest to kupowanie od innej osoby, już różne historie, różne afery krążyły wokół tego, więc tu trzeba uważać. Jeżeli tylko możemy kupić z bezpośredniego źródła, to tak zróbmy. Gorzej jak bilet, jak koncert się wyprzeda, a my chcemy bardzo na niego pójść. Wtedy zostają nam już bardzo często tylko pośrednicy. Jeżeli chodzi o to, czy musimy mieć ze sobą bilet, w dzisiejszych czasach z reguły nie. Bo większość koncertów, w ogóle już większość miejsc, gdzie pójdziemy, nie drukuje tych biletów, niestety. Ja już o tym kiedyś mówiłem, to trochę smutna historia, bo ja zawsze lubiłem mieć pamiątkę. Później po latach takie pudełko z tymi wszystkimi wydrukowanymi biletami, szczególnie te amerykańskie tutaj sprzed lat, miały taki swój styl. No, bardzo mi się podobały. Teraz już nie bardzo, dlatego że mamy czasem opcję wybrać, czy jest to bilet online, który dostaniemy na telefon, czy jest to bilet fizyczny. Czasem taka opcja istnieje, już nie tak często, ale z reguły są to bilety, które też, jak nam się uda, to czasem możemy w okienku odebrać i wtedy są rzeczywiście drukowane, ale bardzo, bardzo, bardzo często teraz coraz więcej niestety miejsc tak robi, że w telefonie i my później ten telefon pokazujemy, więc wtedy fizycznie biletu nie mamy, nie musimy brać, jak mamy ze sobą telefon, a z reguły mamy ze sobą telefon, to sprawa jest rozwiązana. Często takie bilety też sami sobie możemy pododawać w różnych aplikacjach w telefonie, żeby mieć na widoku. Bilety, jakie kupować, czy warto dopłacać do lepszych sektorów, to też zależy od miejsca, do którego idziemy. Jak idziemy już któryś raz z rzędu, to wiemy, co to za teatr, bardzo często tutaj, taki klub i wiemy, z którego miejsca najlepiej widać scenę, ale tak, ja wychodzę z założenia, że warto dopłacać, jeżeli są to nieduże różnice oczywiście, a często tak się zdarza, że powiedzmy bilet na płytę $50, a bilety siedzące już od 79. Co całkiem dobry deal. Ja dopłacam, ja wybieram z reguły na sektorach siedzących takie bilety, które są blisko przejścia, nie w samym środku. I też najlepiej zawsze, żeby mieć jak najlepszy widok, to też zależy, jak są dzielone sektory, bo czasem są tak dzielone sektory, że już w tym drugim sektorze siedzącym, jak jesteśmy nawet w pierwszym rzędzie, to już trochę gorzej widzimy, więc to też zależy od miejsca. Czy warto czekać z kupnem do samego końca? To zależy. Czasem nie możemy, bo bilety się wyprzedają szybko. Z reguły w dzisiejszych czasach wyprzedają się te bilety szybko na najbardziej popularnych artystów. Później przejdziemy do takiej sytuacji, między innymi Taylor Swift, która tutaj gra w Chicago. Wyprzedane wszystko na amen. Bilety od pośredników ponad $1000. No to jest zabawa. Więc jeszcze lata temu, pamiętam, bardzo dużo osób czekało do samego końca, szczególnie z festiwalami. Można było jeszcze przed wejściem na festiwal od różnych ludzi go kupić. Dzisiaj to zależy. Ciężko to czasem wyczuć, bo miałem taki jeden koncert w tamtym roku, że kupiłem bilet siedzący. przepraszam, kupiłem bilet na płytę, bo siedzące były dwa razy drożej albo jeszcze więcej, więc stwierdziłem, no nie, aż tak nie potrzebuję, jest okej. A w dniu koncertu, no bilet się do końca nie wyprzedał, więc w dniu koncertu te bilety siedzące, które były wtedy dwa razy droższe, były w tej samej cenie, co ja kupiłem ten bilet na płytę. I wtedy już nie było możliwości zrobienia tak zwanego upgrade'u. No było to specjalnie zrobione, bo zostały jeszcze jakieś miejsca. Więc czasem warto poczekać, jeżeli komuś aż tak nie zależy. Ale ja kupuję od razu, jak widzę, bo wiem, że może ich zaraz nie być. Kiedy się pojawić? Tutaj wiele osób się zastanawia, kiedy się pojawić. Czy będą duże kolejki? Jak to wszystko ugryźć? Bardzo często przy koncertach, prawie zawsze, podawane są z reguły 2 godziny. Godzina otwarcia, czyli doors, powiedzmy 6:30 p.m. i show, czyli na przykład 8 w tym wypadku. Te 2 godziny są najczęściej podawane, z reguły na koncertach klubowych nie ma takiej dokładnej rozpiski. Czasem nawet nie wiemy, czy ktoś zagra przed. Czasem są takie sytuacje, że nie wiemy, czy jest jakiś support. Z reguły 90% sytuacji jest support, ktoś przed naszą gwiazdą, na którą idziemy, zagra. Więc to raczej można w ciemno brać, no ale w takiej sytuacji, jeżeli 6:30 są drzwi, a 8 show, to możemy liczyć na to, że gwiazda pojawi się o 9. O 9, bo ten show 8 p.m. oznacza, że wtedy jakoś tak czasem niechętnie i bardzo długo pojawi się support, czyli taki często lokalny też zespół, który gra przed gwiazdą, więc to warto wziąć pod uwagę. Ja nieraz, kiedy nie chciałem słuchać tych supportów, nie miałem czasu, nie miałem ochoty, chciałem zobaczyć tylko gwiazdę, nawet kontaktowałem się z tymi różnymi miejscami, pytając, o której wyjdzie gwiazda. I te miejsca specjalnie nie chcą podać dokładnie, o której wyjdzie gwiazda, bo liczą na to, że ludzie przyjdą jak najwcześniej, będą okupować bar i lepiej im się to sprzeda i tak dalej. Więc tak, oni specjalnie chcą to troszkę poukrywać. Co z kolejkami? Jeżeli chodzi o kolejki, to problem jest rozwiązany. Jeżeli wybieramy te miejsca siedzące, bo wtedy z reguły możemy sobie przyjść spokojnie, nawet jak już się zacznie ten show i zagra jakaś inna mniejsza gwiazda o godzinie 8:00, i ja muszę powiedzieć, że przez ostatnie kilka lat na kolejki praktycznie w ogóle nie trafiałem, a jak były, to dość małe. No problem jest taki, jeżeli chcemy zająć miejsca przy barierkach i chcemy być jeszcze przed otwarciem drzwi. Wtedy takie kolejki, w których tutaj w Chicago stałem, to potrafią zakręcać jedna ulica, druga ulica i potrafimy być nie wiadomo gdzie. Ale wydaje mi się, że przez ostatnie lata to wszystko trochę zluzowało. To wszystko sprawniej też się odbywa, zależy do jakiego miejsca idziemy. Ale tak to wygląda. Co z festiwalami, jeżeli chodzi o pojawienie się? No tu siedzimy cały dzień, ale problem jest czasem, jak to wszystko poplanować, jeżeli chodzi o sceny. I taki problem nas czeka teraz podczas letnich festiwali, bo chociażby na Lollapaloozie jest w niedzielę, i nie tylko w niedzielę, w każdy dzień, ale w niedzielę na przykład jest Lana Del Rey na jednej scenie, a po drugiej stronie festiwalu w Grand Parku jest zespół Red Hot Chili Peppers i zaczynają o tej samej godzinie, więc jeżeli chcemy zobaczyć dwa te akty, to tu mamy problem, dlatego że przejście od jednej sceny do drugiej przy takich wystąpieniach głównych, koncertach, to minimum 10 minut na Lollapaloozie. To też zależy, jak duży tłum jest, a jest bardzo duży. Czasem po prostu nawet to nie jest daleko i widzimy tę scenę, ale idziemy dość długo, bo i ten tłum nam nie pozwala na coś innego i też jesteśmy zmęczeni, więc pójście na jedną 10-15, jeszcze wrócić ewentualnie na tamtego. Warto skorzystać z takiej strony, którą zaraz polecę, Setlist FM. I zaraz do niej właśnie chciałem przejść, więc warto z niej skorzystać, żeby sprawdzić, kiedy dany artysta gra, jakie ulubione nasze utwory. A festiwal czy klub? Gdzie lepiej zobaczyć ulubionego artystę? Niewątpliwie plusem festiwalu jest to, że zapłacimy mniej za więcej. Często artyści, których lubimy, nie koncertują klubowo, a jak koncertują, to ich bilety są wyprzedawane w 5 minut i są bardzo, bardzo drogie. Dobrym takim przykładem jest chociażby Taylor Swift, Drake, wszystkie takie najbardziej światowe gwiazdy, czy nawet Billie Eilish, czy też teraz te zespoły BTS, te zespoły takie ze wschodu, na czasie. Zespoły, które są na czasie, no nieraz nie kupimy w ogóle biletu na klub, więc festiwal jest dla nas zbawieniem, dlatego że będziemy mogli sobie za kartę 200, 300, 400 dolarów, zobaczyć swojego ulubionego artystę i wiele więcej, więc na pewno możliwość zobaczenia niektórych artystów jest lepsza na festiwalach, ale kluby mają swoje niewątpliwe plusy, szczególnie jak są to takie nieco mniejsze kluby, jak tutaj chociażby u nas Skubas, Lincoln Hall, nawet Metro, są miejsca, które nie są takie duże i które są bardziej takie, te koncerty kameralne, też się dużo szybko wyprzedają, szczególnie Metro, a jak już w ogóle w Metro zagra zespół bardzo, bardzo popularny sprzed też kilkudziesięciu lat, to bilety, no, dwie minuty, trzy minuty i ich nie ma. Takie kameralne koncerty są dobre, jeżeli już danego artystę widzieliśmy gdzieś, może na festiwalu i chcielibyśmy teraz zobaczyć go w nieco innej odsłonie. Artyści często na festiwalu mają takie setlisty ogólne, a w klubach robią czasem specjalne. Inne utwory są grane często na takich specjalnych show, właśnie w mniejszych venues. Więc to i to ma swoje plusy. Jeżeli widzę kogoś po raz pierwszy, to nie przeszkadza mi festiwal, wręcz przeciwnie. Ale już, jeżeli już kogoś widziałem, a nie miałem okazji go widzieć w małym klubie, to jak najbardziej wybiorę taką opcję. Co z parkingiem? Jeżeli chodzi o parking, to też taka kwestia, która czasem jest zastanawiająca. Oficjalne parkingi hal sportowych, jak United Center, na pewno warto kupić za 20-30 dolarów, czasem nieco więcej, bo jednak lepiej zaparkować bliżej, szczególnie wieczorami w takich miastach. No wiemy, dzisiaj zresztą wszędzie jest plus minus niebezpiecznie, szczególnie w Chicago. Warto sobie zaparkować jak najbliżej danego venue, więc jeżeli tylko możemy kupić taki oficjalny parking, a możemy w wielu miejscach, to ja bardzo polecam, ja z reguły kupuję. Jeżeli nie możemy, to aplikacja Spot Hero. Jest to aplikacja, myślę, że znajdziemy jeszcze kilka innych, ale aplikacja Spot Hero to aplikacja, którą ja mam w telefonie i za pomocą tej aplikacji w momencie, gdy kupię bilet na danego artystę, już sobie sprawdzam dany dzień, sprawdzam, jakie miejsca parkingowe ludzie udostępniają w okolicy właśnie tego klubu, do którego jadę. I to są bardzo często dobre opcje, dlatego że za mniej więcej 10 dolarów z reguły możemy kupić sobie takie miejsce, które ktoś, osoba prywatna, ma i nam odnajmie. I to jest dobry biznes też dla osób, które takie miejsca przy koncertowych takich klubach, budynkach mają, bo to też jest dobry dla nich zarobek. Więc warto sprawdzić sobie Spot Hero, warto w ogóle otworzyć Google Maps, widok satelitarny, sprawdzić ulicę, gdzie można parkować, gdzie są parkometry, gdzie nie. Z reguły są to pół godziny późne, więc będziemy mogli za darmo nawet na ulicy zaparkować, ale musimy po prostu sobie sprawdzić, najlepiej, tak jak mówię, na widoku satelitarnym, co się dzieje dookoła. Czasem lepiej nawet zaparkować sobie gdzieś dalej autem i dojechać tym Uberem za te 10 dolarów, niż martwić się, że nic nie znajdziemy, albo brać takie Ubera, nie wiem, z domu za 50 dolarów, więc warto sobie to na spokojnie przemyśleć. Jak zaparkujemy na dużym parkingu, jak jedziemy na jakiś festiwal, jak jedziemy na przykład na Lollapalooza i zaparkujemy sobie w Millennium, w tych garażach wielkich, to warto zrobić zdjęcie zaparkowanego samochodu plus numer sekcji, oznaczeń parkingowych, żebyśmy później się nie pomylili. To ogólnie jest dobra rada, jeżeli gdzieś parkujemy, nie tylko jak idziemy na festiwal czy koncert. Często te sektory są oznaczane różnymi kolorami, mamy oczywiście liczby, 300 ileś, 400 i tak dalej. Warto zrobić sobie zdjęcie tego oznaczenia, żebyśmy później nie zapomnieli, gdzie jesteśmy, bo te wszystkie piętra w parkingach takich właśnie piętrowych są, wyglądają tak samo, różnią się no, tylko tym kolorem i numerem, często zapominamy o tym. W galeriach handlowych to też jest dobra, to jest dobra rada, bo muszę przyznać, no w moim życiu było tak chyba raz czy dwa co najmniej, gdzie rzeczywiście gdzieś zaparkowałem, później nie mogłem znaleźć tego samochodu, więc warto sobie zrobić zdjęcie. Czego nie robić podczas koncertu? No zdecydowanie nie rozmawiać, bo to jest bardzo niekulturalne. Jak koncert się zacznie, to no wiadomo, stosowne i okej jest szepnięcie komuś coś. Jeżeli chcemy się z kimś podzielić, bo jesteśmy, na przykład, o, to jest mój ulubiony utwór, ale się cieszę. No takie rzeczy, no takie ludzkie rzeczy, tak? To jest wszystko okej, ale głośne dyskusje to zdecydowanie nie. No i zdarza się to niestety. Głośne dyskusje, 5, 10, 15 minut, artysta gra, szczególnie jak artysta ma jakiś taki moment, gdzie śpiewa sam, na przykład, nie wiem, akustycznie, ma tylko gitarę akustyczną, jest taki moment nieco spokojniejszy w trakcie setu I wtedy niektórzy się odpalają i gadają. Bo to jest, nie jest ich na przykład ulubiony utwór, albo jest spokojnie, ale to przeszkadza innym osobom, które właśnie często na ten spokojny utwór tam przyszły. Nie krzyczymy za dużo to samo, bo to też bywa nieprzyjemne. Nie spóźniamy się, nie szukamy miejsca podczas trwania koncertu, bo my z reguły myślimy, że jesteśmy sami tacy, że sobie tam pochodzimy, jak się koncert zaczął, ale później wychodzi na to, że kilkadziesiąt osób przynajmniej to robi. I my zamiast siedzieć na tych miejscach, za które zapłaciliśmy i oglądać scenę i artystę, to oglądamy sylwetki tych wszystkich osób, które maszerują lewo, prawo, lewo, prawo. Da, bardzo mnie to denerwuje. A takie samo ciągłe chodzenie po piwo, do ubikacji. Nie jesteśmy dziećmi, mamy 2 godziny z reguły, nawet półtorej czasem. Potrafimy chyba sobie wyliczyć to, żeby wziąć na przykład piwo albo jakiegoś drinka, jak idziemy na miejsce, poczekać te godzinę, 2 godziny, pójść do ubikacji, nie przeszkadzać innym, bo to naprawdę bywa nieprzyjemne. Ostatnio muszę przyznać, że złapałem się na tym, że bardzo mi przeszkadzają te osoby, które chodzą, które tam pracują w danym venue i chodzą z tymi tacami i podnoszą te ręce i zasłaniają ten widok wszystkim, i bo chcą, żeby dane osoby kupiły alkohol i żeby one same i to miejsce zarobiło. Ja to rozumiem, ja wiem, to jest praca, ja to rozumiem, ale no można to czasem robić w nieco taki przyjemniejszy sposób, a nie ciągle zasłaniać każdemu widok, bo tak mnie to spotkało na jednym koncercie. To było nieznośne, przez dosłownie całe, przez godzinę jedna, dwie osoby chodziły z tymi tacami, cały czas przechodziły i próbowały sprzedać alkohol, ale no mówię, no trochę to potrafię zrozumieć, ale można do tego też podejść jak ludzie. Z festiwalami tu jest trochę inaczej, ale zdecydowanie no nie przepychamy się, nie wbiegamy, nie wskaczemy w tłumy, a zdarza się to bardzo często, po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że inni ludzie tam przyszli, może nieco spokojniej spędzić ten koncert, a my nie myślimy w ogóle o innych osobach. Także no tutaj warto zwrócić na tą uwagę. Jeżeli widzimy na festiwalu coś podejrzanego, warto to zgłosić organizatorom. I to jest dobra rada. Osobom z ochrony. I tego po prostu się nie bać. To jest taki nasz, muszę powiedzieć, obywatelski obowiązek, żeby zwracać uwagę na to, co się dzieje, zwracać uwagę na siebie i na wszystkich dookoła, dlatego że ja widziałem różne sytuacje na festiwalach i na koncertach. Kiedyś pamiętam taka jedna sytuacja, którą zapamiętałem wyraźnie, to widziałem osobę, która zachowywała się dość dziwnie. Nie wiem, jakoś tak od razu rzuciła mi się w oczy. To już był wieczór, ostatni dzień festiwalu. I stała koło takiego dużego plecaka, zachowywała się tak, nie wiem, tak chodziła 2 kroki w tą, 2 kroki w tą, tak jakby czekała może na kogoś, poszła gdzieś nagle i ten plecak został pod latarnią. I bardzo mi się rzucał w oczy ten wielki plecak. Tak 5 minut, 10 jakoś minęło. Jak gdzieś poszedłem, ten plecak nadal tam stał. Zwróciłem uwagę komuś z ochrony, że no, leży tam jakiś plecak, nie wiadomo co tam jest, nie wiadomo kogo to jest. Zgłosiłem to, więc osoby z ochrony poszły, sprawdziły. Było okej. Okay. No to nie było, to nie było nic takiego poważnego, ale dużo się słyszy. Słyszymy, jak niebezpieczny jest ten świat. Wiemy o tym, jakieś niebezpieczne materiały wybuchowe, te strzelaniny przy okazji różnych festiwali, niektóre zaniechane też. A warto zwracać uwagę na to, co się wokół nas dzieje i reagować, bo czasem nikt nie zrobi tego za nas. Tak jak mówiłem, to dobra obywatelska postawa, zgłosić coś, bo widzimy, że komuś się coś dzieje, z kimś jest coś nie tak, albo sami mamy jakieś wątpliwości co do danej sytuacji. Także warto to robić. Warto wybrać miejsce sobie też spotkań na festiwalach. Czasem nie działają nam telefony, bo są setki tysięcy ludzi i możemy się w tłumie rozdzielić. Warto wybrać jedno charakterystyczne miejsce, albo w ogóle takie nasze, gdzie nawet jest mniej ludzi z reguły. Tam się spotkamy po tym koncercie, tam się spotkamy wtedy i wtedy. Jeżeli nie możesz się ze mną połączyć, nie możesz mnie złapać, spotkaj mnie tak. Zorientować się, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, zaplanować sobie wyjście, gdzie będziemy mieć najbliżej. To samo jest szczególnie ważne w klubie, jak i na festiwalu. Więc to na pewno dobra rada tych rad i jeszcze koncertów mam sporo. I jeszcze może ostatnia rada, jeżeli chodzi o bisy. Bisy na koncertach są zawsze lub prawie zawsze. Ja zawsze jestem po prostu pod wrażeniem ludzi, którzy od razu po tym, jak artyści zeszli ze sceny, wychodzą. Bo ubierają się i wychodzą. Ich to już nie obchodzi. Nie wiem, czasem wydaje mi się, czy zastanawiam się, czy jesteśmy na tym samym koncercie, dlatego że jeżeli ktoś chodzi lata już na koncerty, wie dobrze, że 90% sytuacji zawsze będzie ten bis. Artyści specjalnie schodzą ze sceny, gasną światła, wszyscy klaszczemy i czekamy. I z reguły wystarczy poczekać kilka minut. Warto posiedzieć, czy jak stoimy, nie kupiliśmy sobie siedzących miejsc, i poczekać, bo czekają nas no co najmniej 2-3 utwory, a ja mówię, no setki takiej sytuacji widziałem, gdzie rzeczywiście każdy się ubiera, pakuje, idzie, a później często jest zdziwiony i biegnie i wraca, bo jeszcze artysta gra. To jest całkiem normalne. No i na koniec, iść samemu czy nie? Czy warto pójść samemu, jeżeli nie możemy z kimś iść na taki koncert, na taki festiwal? Ja chodziłem na koncerty i festiwale zarówno sam, jak i z większą paczką znajomych i to ma swoje plusy. Warto pójść nawet samemu, jeżeli musimy, dlatego że jeżeli chcemy danego artystę zobaczyć, to są takie później wspomnienia, które zostają z nami na całe życie, więc warto, a szczególnie dzisiaj w internecie, nawet kilka dni przed koncertem, można się zgadać na różnych forach, chociażby na Reddicie czy na grupach facebookowych, bo takich osób jak my jest wiele więcej, które idą same z różnych powodów, więc można jeszcze się przy okazji z kimś poznać.
10:30 WNVR Polskie Radio Chicago.
A my wracamy do poradnika koncertowicza. Teraz same konkrety, jeżeli chodzi o artystów, którzy wystąpią tutaj właśnie w naszych okolicach. Zacznijmy oczywiście od najbliższych dni, najbliższego weekendu. New Kids on the Block to ten zespół popowy założony w latach 80. wrócił do grania w 2008 roku i teraz będzie można go zobaczyć w najbliższy weekend w Rosemont z okazji BlockCon, czyli takiego specjalnego eventu, który potrwa od piątku do niedzieli. Będą tam dyskusje, panele, koncert. Bilety są jeszcze w sprzedaży, ale trochę trzeba za nie zapłacić. Widziałem, że $379. Tak właśnie bilety stały. Zostały ostatnie w oficjalnej sprzedaży. Janet Jackson w sobotę w Tinley Park, no i tutaj chciałem powiedzieć, że w Hollywood Casino, w tym amfiteatrze, ale miejsce zmieniło niedawno swoją nazwę przez sponsora i od teraz to Credit Union One Amfiteatr. Bilety stojące od $37 na Janet Jackson, siedzące po 200 w górę. Zespół Yes, nowojorski zespół Yes, w czwartek 1 czerwca w Huntington Bank Pavilion w Chicago i to jest miejsce bardzo popularne tego lata, tam mnóstwo świetnych koncertów. Bilety od $30, z tego miejsca sam ogromnie polecam, bo byłem we wrześniu w metro na właśnie zespole Yes. Nowa płyta jest świetna. To takie dobre gitarowe granie. A Karen, wokalistka ma polskie korzenie. To jako taka ciekawostka. Taylor Swift w Chicago. Piątek, sobota, niedziela. Pierwszy, drugi, trzeci dzień czerwca na Soldier Field. Pozostaje nam w tej chwili tylko liczyć na sprzedaż od pośredników poprzez właśnie takie strony, które wcześniej między innymi wymieniałem, jak StubHub, SeatGeek, bądź na forach czy na Facebooku. Oficjalne bilety zostały wyprzedane, a teraz to, co chcielibyśmy kupić od pośredników, $1000 wzwyż. No, bardzo drogie bilety. Nie wiem, czy nie dałbym chyba za nikogo $1000 z obecnych artystów, żeby zobaczyć. The Beach Boys, piątek, drugi dzień czerwca w przepięknym teatrze Genesee w Waukegan. Przepiękny jest ten teatr. Polecam każdemu, nie tylko fanom The Beach Boys. Jeżeli ktoś ma wolny dzień, piątek 2 czerwca, to pojedźcie do Waukegan. Bilety od $89, czyli raczej standardowo. A to zespół Beach Boys, więc no marka jest. I naprawdę ten teatr, jeden z piękniejszych teatrów tutaj w stanie Illinois, jeden z piękniejszych miejsc, na którym byłem na koncercie. Teatr chicagowski, Chicago Theater, też bardzo ładny, ale ten Genesee właśnie w Waukegan zrobił na mnie wrażenie. The Cure, sobota, 10 czerwca, United Center. Oficjalne bilety zostały wyprzedane, więc musimy tutaj skorzystać z pośredników, jeżeli chcemy pójść 10 czerwca właśnie na koncert zespołu The Cure. Od $300 bilety od pośredników, ale tutaj proszę się nie martwić, jeżeli ktoś jest fanem zespołu, chciałby zobaczyć, to zespół powróci do Chicago na festiwalu Riot, o którym kilka słów nieco później. King Gizzard and the Lizard Wizard 11, 12, 13 czerwca w The Salt Shed od $100 bilety tylko od pośredników. G-Eazy, raper amerykański G-Eazy, czwartek, 15 czerwca w The Vic Theater, bilety od $50. Stevie Nicks, w piątek, 23 czerwca, Stevie Nicks pojawi się w United Center, bilety od $95. Elvis Costello w Hammond, Indiana, jest to Horse Show Casino, bilety od $67. Zespół Garbage, Noel Gallagher i zespół Metric, Huntington Bank Pavilion. Tak jak mówiłem, to miejsce będzie popularne tego lata. Wtorek, 27 czerwca, będzie można zobaczyć właśnie zespół Garbage i Noela Gallaghera, ale jeżeli ktoś wolałby zobaczyć może ich w Wisconsin, to 28 czerwca, dzień później, będzie można to zrobić w Madison na Breezy Stevens Field, nieco taki bardziej kameralny koncert, a sam zespół Garbage jest właśnie z Madison, więc może tutaj przy okazji tego koncertu jakaś niespodzianka, coś ekstra dla fanów. Bilety od $20 na chicagowski koncert, od $40 w Wisconsin. Halsey w Hard Rock Live Northern Indiana, to jest w Gary, w mieście Gary, bilety od $170. Shania Twain w Tinley Park 1 lipca, sobota, i to jest właśnie Credit Union One, bilety od $90. Brian Adams, i tutaj również będzie Joan Jett, Allstate Arena, Rosemont, 2 lipca, od $35 bilety w sprzedaży. Drake, amerykański raper, Drake, kanadyjski raper, to jest światowa gwiazda w tym momencie, muzyki również no, popularnej, nie tylko rapowej. 5 i 6 dzień lipca, środa, czwartek, w United Center, ostatnie bilety od $250. Muszę przyznać, są dość słabe, jeżeli chodzi o widok, bo to są te bilety w tych sekcjach 300 na samej górze w hali United Center i no, nie jest to zbytnio dobre, szczególnie jak jesteśmy w tej ostatniej sekcji jeszcze wyżej, tam gdzieś w 10 czy bardzo stromo i tak słabo, ja nie lubię, więc dawać za takie bilety $300, nie bardzo. Za coś lepszego 400, 500 lub wzwyż, jeżeli jeszcze chcemy w ogóle coś takiego zdobyć, ale z Drake'em jest taka sytuacja tutaj, że będzie w pobliżu w Wisconsin też, miesiąc później, 3 sierpnia, w hali Milwaukee Bucks, bilety są od $140, więc zdecydowanie taniej, po połowę taniej będziemy mogli zdobyć takie bilety do Wisconsin, a hala mniejsza, więc lepszy widok, zdecydowanie polecam, jeżeli ktoś chciałby go zobaczyć, a bilety w Chicago są za drogie. Zespół Kansas, sobota, 15 lipca w Chicago Theater, bilety od $60. Alicia Keys w United Center, wtorek, 18 lipca, bilety od $60. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Too Short w Tinley Park, 21 lipca, piątek, bilety od $35. Beyoncé na Soldier Field 22 i 23 lipca, sobota, niedziela, bilety od około $200. Ed Sheeran 28 i 29 lipca, piątek, sobota, w Chicago Theater i na Soldier Field. Do teatru bilety od $500. Takie tylko zostały, widziałem, więc wybór jest chyba prosty, bo na Soldier Field od $70. Lionel Richie i Earth, Wind and Fire zespół, czyli 5 sierpnia, sobota, United Center, bilety od $90. Madonna w United Center, środa, 9 dzień sierpnia, czwartek, 10, od $100 bilety, dwa koncerty Madonny, można się wybrać. Pink, Pat Benatar, Group Love na Wrigley Field, 12 sierpnia, bilety od $250. Sam Smith, 15 sierpnia, wtorek, United Center, bilety od $75. Go Go Dolls, Huntington Bank Pavilion, 22 sierpnia, bilety od $30. Na drugi dzień w Huntington, 23, taki zespół Five Seconds of Summer, szczególnie na młodszych osób, bilety od $40. Jonas Brothers, zespół popularny też wśród młodych przez ostatnie lata. Piątek, 25 sierpnia, Na Wrigley Field bilety od $200. James Bay w Riviera Theater 27 sierpnia bilety od $35. Nasz chicagowski raper Chance the Rapper 19 sierpnia United Center bilety od $100. Zespół Arctic Monkeys 27 sierpnia United Center bilety od $240. Pixies, Modest Mouse i Cat Power. No, taki mały festiwal, można powiedzieć. 30 i 31 sierpnia Salt Shed, bilety od $70. Duran Duran, Bastille, Neil Rogers, Huntington Bank Pavilion. 1 września, piątek, bilety od $100. Zespół Pearl Jam, United Center, 5-7 września. Wtorek i czwartek, bilety od $160 wzwyż. Chociaż te bilety, co zostały, też nie takie, nie za dobre. Hoosier, 12 września w Huntington Bank, bilety od pośredników od około $100. Oficjalne zostały wyprzedane. Zespół Aerosmith, 15 września, United Center, trasa pożegnalna, od $100 te bilety. 50 Cent, Busta Rhymes, Jeremy, United Center, 16 września, bilety od $40. Zespół Swans, czwartek, 21 września, Metro, bilety od $30. Peter Gabriel, United Center, od $75 30 września koncert. Więc to można by zamknąć, jeżeli chodzi o najbliższe kilka miesięcy, plus minus, to nie są wszystkie koncerty, ale tych artystów jest naprawdę sporo. Wystarczy pobuszować trochę w internecie i na pewno znajdziemy koncert artysty, który nas interesuje. Ja z tej listy, którą przeczytałem, mam tutaj kilka koncertów, na które się wybieram. Festiwale, jeżeli chodzi o festiwale, bo to też osobna tutaj kwestia. Heatwave Music Festival. 10-11 czerwca w Huntington Bank Pavilion w Chicago. Bilety na dwa dni po około $200, na jeden dzień 100 w górę. Wystąpi m.in. Tiesto dla fanów muzyki elektronicznej. Ravinia Music Festival. Koncerty festiwalowe rozpoczynają się już od 6 czerwca, potrwają do końca lata i tam w programie m.in. Lauryn Hill, Chicago, John Fogerty, John Legend, Jason Mraz, Buddy Guy, Santana, bardzo wiele nazwisk. Ravinia potrwa przez całe wakacje. The Summer Smash, piątek, niedziela, 23, 4, 5 czerwca, bilety na całość około $300, jednodniowe $100, to raczej standard. Jest to festiwal rapowy, który odbędzie się w Bridgeview, na nim m.in. Kid Cudi, Playboi Carti, Trippie Redd czy Vince Staples, więc taki rapowy koncert. Summerfest w Wisconsin, popularny festiwal co roku, który odbywa się właśnie po sąsiedzku. Trzy weekendy od 22 czerwca do 8 lipca. Zac Brown, Dave Matthews Band, Odessa, Imagine Dragons, Sheryl Crow, Bonobo, Elvis Costello, Earth, Wind and Fire, Styx, Cheap Trick, Buddy Guy, Smash Mouth i wiele więcej. Pitchfork Music Festival. $250 za ten festiwal. Jest to festiwal znany z tego, że gra muzykę alternatywną, więc nie znajdziemy tam raczej wielkich, znanych nazwisk, ale znajdziemy całkiem ciekawą muzykę, która być może w ciągu najbliższych kilku lat stanie się popularna. Piątek, niedziela, 21, 2, 3 lipca. Będziemy mieć między innymi tam zespół, taki nowy projekt The Smile, Bon Iver, King Cruel i wiele więcej. Lollapalooza, 3-6 sierpnia, od czwartku do niedzieli. Kendrick Lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Lana Del Rey i wielu innych. Bilety $130 na jeden dzień, około $400 za całość. North Coast Music Festival, 1-3 września. Muzyka elektroniczna i to w całkiem niezłym wydaniu tutaj w Chicago. Będzie między innymi Flume, Marshmello, Zed's Dead, Alesso, Duke Dumont, DJ Snake i wielu innych. $200 za cały festiwal. Riot Fest, ciekawa propozycja dla fanów muzyki rockowej. Foo Fighters, The Cure, Queens of the Stone Age. To są tacy artyści, którzy zachęcają. 15-17 września. $300 za całość. A z takich festiwali, które odbywają się nieco dalej od nas, być może ktoś będzie gdzieś na wakacjach. Rolling Loud w Miami. 21-3 lipca. Festiwal rapowy. Travis Scott, A$AP Rocky, 21 Savage, między innymi Governor's Ball w Nowym Jorku. standardowa taka propozycja coroczna właśnie w Nowym Jorku, czyli Governor's Ball, to trochę tak dla Nowojorczyków jak dla nas Lollapalooza. 9-11 czerwca Lizzo, Diplo, Kendrick Lamar, AIM, Lil Nas i wielu innych. Bonaro Festival w Tennessee 15-18 czerwca. Kendrick Lamar, My Morning Jacket, Foo Fighters, Pixies, ZZ, Paramore i wielu innych. Magiczny festiwal w Michigan, Electric Forest. To jest taka ciekawa propozycja na liście amerykańskich festiwali. Electric Forest, na które wejściówki wyprzedają się w sekundę. Jest to bardzo ciekawy, troszkę niszowy festiwal, jeżeli chodzi o muzykę. Festiwal w lesie. Można znaleźć w internecie mnóstwo zdjęć, jak wpiszemy Electric Forest i to naprawdę robi wrażenie. To oświetlenie, te wszystkie lampki zawieszone, las, wysokie drzewa i tamta muzyka, taka muzyka z pogranicza muzyki też elektrycznej, elektronicznej, ale alternatywnej również, czasem spokojniejsza, podchodząca pod folkową, więc w takim lesie na festiwalu świetna zabawa. Tam między innymi Odesza, Jamie XX, Griffin, ZZ, Two Feet, Hayden James, Bob, Moses, wiele innych, ale no, tak jak mówię, bardziej alternatywnych też brzmień. Firefly Festival w tym roku się nie odbędzie, organizatorzy robią sobie przerwę, w przyszłym roku powróci. Bourbon and Beyond w Kentucky, 14-17 sierpnia, Brandy Carlile, Train, The Killers, Duran Duran, The Black Keys, Bruno Mars, Blondie i Hoosier między innymi. To w Kentucky w sierpniu. I ostatni festiwal, o którym chciałem powiedzieć i zaprosić, to festiwal w Austin w Teksasie, ACL, czyli festiwal, który no, z reguły zamyka trochę nam ten sezon, jeżeli chodzi o letnie festiwale, bo tu już jesteśmy w październiku. 6-8 i 13-16 są dwa weekendy, a tam między innymi właśnie w Teksasie na tym festiwalu Kendrick Lamar, Foo Fighters, Shania Twain, Alanis Morissette, The Lumineers, Mumford & Sons, Odesza, Hoosier, Yes, M83 i 30 Seconds to Mars. Ci artyści się powtarzają bardzo często, jeżeli chodzi zwłaszcza o festiwale w tym roku. Kendrick Lamar na przykład będzie na wielu, Foo Fighters też, Hoosier, Odesza, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną. No to jest tyle, jeżeli chodzi o taką małą listę, którą tutaj sporządziłem. Koncertów jest mnóstwo, koncertów klubowych, festiwali, więc warto wybrać się. Może ktoś dawno już nie był na koncercie, może ktoś w ogóle nie był i to będzie jego pierwsza okazja. Propozycji jest co niemiara i są to bardzo często też propozycje, które kilkadziesiąt dolarów nas będą kosztować.
10:30 WNVR Polskie Radio Chicago.